W audycji wczoraj, dziś i na wieki witam się ze słuchaczami Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. Tematem naszym jest chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Słowa te zaczerpnięte są z Ewangelii świętego Łukasza, w drugim rozdziale. A śpiewali aniołowie określeni jako mnóstwo wojsk niebieskich, będący obecni, gdy anioł pański zwiastował pasterzom w polu nocującym, że dzisiaj im narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym w Betlejem. Ten fakt narodzenia się tego dziecięcia jako przepowiedzianego Zbawiciela święci cały chrześcijański świat liczący dzisiaj około 1,5 miliarda ludzi.
Z pewnością wielu pamięta kolędę, którą śpiewano w polskich rodzinach. Ak witaj, Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Na Ciebie króle i prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. 4000 lat to okres od wypędzenia pierwszej pary ludzkiej Adama i Ewy z raju, aż do narodzenia się Pana Jezusa. I te 4000 lat określane jako przed Chrystusem. Następne 2000 lat plus czas, w którym żyjemy, określa się po Chrystusie. Narodzenie się dzieciątka Jezus było punktem zwrotnym w dziejach historii ludzkości. O tym przecież przysłowiowo każdy przeciętny człowiek wie. Z drugiej jednak strony, żyjąc w czasie rozwinięcia się wielkiej wiedzy i wynalazków niespotykanych dotąd w historii świata, o czym przepowiadali prorocy. Anioł dał prorokowi Danielowi w VI wieku przed Chrystusem taką informację. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tą księgę aż do czasu naznaczonego, bo to wiele ich przebierzy, a rozmnoży się umiejętność.
To oznacza, że Pan Bóg ma swój plan w stosunku do ludzkości i jej zbawienia oraz pojednania ze sobą. Jest to proces, który ma poszczególne etapy, które mamy podane w liście Pana Boga do ludzi, w Biblii. A w Biblii mamy podane, że Żydzi i Arabowie będą żyć w pokoju. Jak czytamy, po wielu dniach otrzymasz rozkaz, a w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. I powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie. Mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram. Proroctwo Ezechiela, 38 rozdział.
Żyjemy w wyjątkowym czasie, gdzie każdodziennie w środkach masowego przekazu możemy śledzić wysokiej rangi mężów stanu dyskutujących i przekonujących mieszkańców naszej ziemi, jak ważnym jest osiągnięcie pokoju na świecie. I ten pokój można by łatwo osiągnąć, gdyby nie istniało małe państewko wielkości jakiegoś województwa w Polsce, i to dokładnie tam, gdzie aniołowie śpiewali około 2000 lat temu te słowa: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój. Nawet w polskojęzycznym etnicznym radiu SBS ogłoszono, aby słuchacze dzwonili do radiostacji i podali swoją opinię na ten temat, czy będzie pokój między Strefą Gazy a Izraelem. Po podsumowaniu nagranych opinii okazało się, że ponad 60% uważa, że pokoju nigdy nie będzie pomiędzy tymi dwoma krajami czy narodami, to znaczy między Żydami a Arabami, czyli Izraelem a krajami muzułmańskimi. Jest nie do zaakceptowania dla muzułmańskich krajów, żeby wśród tego wielkiego obszaru mogło istnieć nawet tak małe państwo z małą liczbą mieszkańców o krańcowo innej ideologii.
Z tego wynika, że na rozwiązanie problemów międzyludzkich czy międzynarodowych nie można patrzeć z punktu widzenia czysto ludzkiego czy politycznego. Natomiast na rozwiązanie tego problemu powinno się patrzeć na podstawie Słowa Bożego, czyli poprzez Pismo Święte. Posłuchajmy, jaki pogląd wyraził w tym względzie znany pisarz rosyjski Sołżenicyn, gdy zapytany: napisał pan, że rola Żydów w historii to zagadka dla nas wszystkich. Czy choćby w niewielkim stopniu udało się panu ją rozwiązać? Niestety nie. To problem metafizyczny, bardzo skomplikowany. Znawcy przedmiotu, nie tacy jak ja, ale prawdziwi znawcy, też nie znaleźli rozwiązania tej zagadki. Widocznie nie zostało to dane ludzkiemu rozumowi. Istnieje taka teoria, że Żydzi zostali zesłani na świat, aby stać się katalizatorem życia społeczeństw. Wiadomo, że katalizator przyspiesza reakcję, zmienia przebieg całego procesu, ale nie dane jest nam poznać zamierzeń Boga.
Apostoł Paweł, ten wielki myśliciel, wyjaśnił tajemnicze, a może nawet dziwne podejście Pana Boga dotyczące planu zbawienia rasy ludzkiej. Cytuję słowa apostoła. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział.
Pierwszy etap Bożego porządku, który apostoł Piotr nazywa pierwszym światem, a który od Adama do Noego liczył 1656 lat, został zniszczony potopem, jak czytamy. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodzieję sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych. Drugi list świętego Piotra w drugim rozdziale. Połączone odmęty wód podziemnych i ulewnego deszczu szybko zmyły z ziemi wszystko, co oddychało powietrzem, wszystko, co żyło na lądzie, oprócz Noego i jego bliskich. W ten sposób dzieje rodzaju ludzkiego mogły rozpocząć się od nowa. Stworzenia, które uratował Noe, zapełniły planetę, a on sam stał się przodkiem wszelkich ras poprzez swych synów, Hama, Sema i Jafeta. Sema wywodzi się rasa semicka, a od potomka Sema, Hebera, wywodzą się Hebrajczycy. Naród żydowski szczyci się pochodzeniem od tego patriarchi według informacji, a Semowi, ojcu wszystkich synów Heberowych, bratu Jafeta starszego, urodzili się synowie. A Heberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednemu Falek, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia, a imię brata jego Jeftan. Pierwsza Mojżeszowa, 10 rozdział. Heber jest wymieniony w rodowodzie Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział.
Patriarcha Abraham, obok Adama, Noego i Mojżesza, najważniejsza postać w dziejach objawienia Starego Testamentu, na rozkaz Boży opuszcza Ur Chaldejskie i do śmierci ojca Tarego zatrzymuje się w mieście Haran w północnej Mezopotamii. Po śmierci ojca opuszcza Haran i swój szczeb rodowy, zabierając z sobą żonę imieniem Sara i bratanka Lota oraz swych niewolników, udając się do Kanaan. Pierwszą stacją Abrahama w Kanaan było Sychem, gdzie przy dębie Morech, złożywszy Bogu ofiarę, otrzymał obietnicę, iż ziemia Kanaan będzie własnością jego potomków. Po rozłące z Lotem przeniósł się Abraham w dolinę Mamre, koło Hebronu, gdzie zbudował ołtarz Bogu. Dlatego, że Sara, żona Abrahama, była niepłodna, Abraham prosił Boga o dziedzica, a Bóg przyrzekł mu go dać. Abraham uwierzył Bogu, co mu było podczytane ku sprawiedliwości. Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 6 werset. Dla nadania uroczystej formy swej obietnicy Bóg zawarł z Abrahamem przymierze na sposób semicki, przechodząc w symbolu ognia płonącego między kawałkami poćwiartowanych ofiar.
Sara, myśląc, iż będzie to po linii Bożej, postanowiła zgodnie z prawem babilońskim oddać Abrahamowi swoją niewolnicę, Egipcjankę Agar, jako żonę drugorzędną, aby z niej mogła otrzymać dziedzica Bożych obietnic. Abraham zgodził się na propozycję Sary, gdyż i on mógł przypuszczać, że Bóg w ten sposób pragnie mu dać potomstwo. Po narodzeniu Ismaela jednak Bóg znów obiecał Abrahamowi dać potomka, Sary, który się rozmnoży w niezliczone potomstwo. W odnowionym przymierzu z Abrahamem zażądał Bóg wyłącznej czci dla siebie, obiecując opiekę nie tylko nad patriarchą, ale i nad jego potomstwem. Znakiem tego przymierza miała być obrzeska, 1 Mojżeszowa 17 rozdział.
Wreszcie Abraham otrzymał z Sary upragnionego syna Izaaka. Sara, bojąc się później jakiegoś uszczuplenia praw swego jedynaka przez Ismaela, wymogła na Abrahamie wypędzenie z domu Agar i jej syna Ismaela. Tylko dzięki specjalnej opatrzności Bożej udało się Agarze przetrwać z synem na pustyni Bersabejskiej ciężki okres wygnania. Po osiągnięciu należnego wieku Ismael poślubił Egipcjankę, z którą miał 12 synów. Zgodnie z zapowiedzią anioła, przymioty dzikiej natury otrzymali w spuściźnie jego potomkowie Ismaelici, którzy tułając się po pustyniach jako nomadowie i beduini, trudnili się rozbojem i grabieżą. Synowie jego dali początek 12 pokoleniom arabskim. W VI wieku naszej ery stali się zwolennikami muzułmańskiego ruchu religijnego zapoczątkowanego przez Mahometa, mylnie uważając się za spadkobierców poprzez Ismaela obietnic danych Abrahamowi.
Gdy zaś Izaak podrósł, Bóg, pragnąc wypróbować wierność Abrahama, zażądał od niego złożenia na ofiarę Izaaka. Abraham, jako wzór wiary i posłuszeństwa, usłuchał Bożego rozkazu, ale Bóg tej ofiary nie pozwolił mu złożyć, zadowalając się jego gotowością, potwierdzając dawne obietnice. Apostoł Paweł tak to komentuje. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wszyscy chrześcijanie wierzą, że to jest symbol ukrzyżowanego Pana Jezusa, którego po 3 dniach Pan Bóg wzbudził z martwych, już jako duchową istotę i posadził po prawicy swojego tronu. Gdy Abraham przebywał w Hebronie, zmarła mu żona Sara, mając 120 lat. Pochował ją w grocie Makpelak, wykupionej od Efrona Chetejczyka. Była to pierwsza posiadłość Hebrajczyków w Kanaanie i dlatego nabycie jej zostało dokładnie opisane w Piśmie Świętym. Po śmierci Sary Abraham pojął drugą żonę, Keturę, z którą miał liczne potomstwo. Zapisane to jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 25 rozdziale. Abraham następnie umarł, mając 175 lat, i również pochowany został w grocie Makpelak obok swojej żony Sary.
W tej krótkiej historii narodu żydowskiego chcieliśmy pokazać naszym słuchaczom, że powstanie państwa Izrael w naszych czasach nie jest przypadkiem i dla chrześcijan badających Pismo Święte jest szczególnym znakiem czasu. Z okazji świąt Narodzenia Pana Jezusa życzymy wszystkim słuchaczom miłego okresu świątecznego przy stole rodzinnym, a nadchodzący nowy rok 2013 szczególnego błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym i rodzinnym. Prosimy nas słuchać ponownie już w przyszłym roku 2013, w sobotę 26 stycznia, w tym samym czasie. Tymczasem żegnamy wszystkich słuchaczy i podajemy nasz numer telefonu, na który można dzwonić zaraz po audycji. 94 15 19 23. Dla zainteresowanych podajemy również naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Życzymy wszystkim dobrej nocy.